Witamy Państwa bardzo serdecznie, a z nami były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam pana i witam słuchaczy.
Panie prezydencie, trudne chwile przeżywa Wielka Brytania.
No tak, to jest na pewno, wiele ludzi to bardzo głęboko przeżywa, bo chyba i głęboko zapadło jakby w serca i umysły Brytyjczyków, ale także i wielu innych ludzi z innych państw, nacji. Królowa brytyjska jako taki niewątpliwie bardzo silny element stabilności. I wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że jest ktoś taki. Myślę, że w Polsce sympatia do niej pewnie wynika z różnych powodów, ale między innymi z jej bardzo pięknego zachowania w czasie II wojny światowej, które to zachowanie, opieka nad żołnierzami dotyczyła także i żołnierzy polskich, i lotników polskich, myśliwców i tak dalej. Więc ta sympatia jest chyba głęboka w ogromnej części świata.
Pan się spotkał z królową?
No to trudno nazwać. Spotkania były wtedy takim punkcikiem w ogonie komety w czasie wizyty królowej brytyjskiej w Polsce. Ale wie pan, u mnie w rodzinie na przykład zawsze ona była jakoś obecna w procesie wychowania, przynajmniej które rodzice stosowali wobec nas, bo zawsze tata mówił: Bronek, jedz porządnie, jedz ładnie, bo kiedyś może się zdarzyć, że będziesz na obiedzie u królowej brytyjskiej i nie będzie, żeby nie było wstydu. No więc ja nie byłem na obiedzie niestety u królowej brytyjskiej, ale starałem się, zapamiętałem tą wskazówkę ojca.
Panie prezydencie, to co się dzieje w Wielkiej Brytanii, jakie może mieć konsekwencje polityczne dla wspólnoty międzynarodowej, pańskim zdaniem?
No na razie widać, że nowa pani premier Wielkiej Brytanii deklaruje, co dla nas jest niesłychanie ważne, kontynuację polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii dotychczasowej polityki, w tym przede wszystkim, co jest najważniejsze, dotychczasową ocenę i zaangażowanie wyrażające się w pomocy dla Ukrainy, zaangażowanie w kwestie związane z konfliktem rosyjsko-ukraińskim.
Ja bardziej myślałem o tym, co się może stać w Wielkiej Brytanii, gdy przyjdą do nas te najgorsze wiadomości, których oczywiście nikt z nas nie oczekuje.
Ja myślę, że zostawmy, tak powiem, sprawę naturalnemu biegowi rzeczy. Natomiast oczywiście pewnie Brytyjczycy w wielu miejscach sobie zadawali i pewnie będą zadawali pytanie, co dalej z monarchią, prawda? Ale wydaje mi się, że ta sympatia do królowej Elżbiety, ona jakoś się będzie przekładała także na pewien kredyt zaufania, czy właśnie kredyt sympatii w ogóle do rodziny królewskiej, mimo różnych skandali, mimo różnych problemów i niekoniecznie bardzo pięknych sytuacji.
Wróćmy do tego, co się dzieje w Polsce. Niedawno pojawiła się informacja o zapytaniu ofertowym, jaki polski rząd skierował do Stanów Zjednoczonych w sprawie zakupu 96 śmigłowców AH-64 Apache w wersji Guardian. Kiedy te śmigłowce się pojawią, pańskim zdaniem?
No to jest właśnie pytanie, to jest taka metoda trochę pana ministra, wicepremiera Błaszczaka, że on ogłasza zamiary, plany oraz ewentualne zapytania, wystąpienie z zapytaniem do potencjalnego kontrahenta, bardzo długo nie mówiąc, za ile pieniędzy i kiedy zostanie sprzęt zakupiony, a jeszcze niechętnie mówi o tym, kiedy wejdzie na wyposażenie Wojska Polskiego. Więc warto powiedzieć, że ja się cieszę z każdej decyzji dozbrojenia Armii Polskiej, ale wie pan, no trudno zapomnieć to, że już mogliśmy mieć flotę śmigłowców na potrzeby, co prawda, dwóch brygad aeromobilnych już od 2016.
No wtedy 36,
tak? Minister Macierewicz wywrócił kontrakt z Francuzami, kontrakt europejski, skreślił go, wyrzucił do kosza, naobrażał Francuzów, no i proszę państwa, no jest jak jest.
Wtedy
minęło
7
lat i po 7 latach dopiero mówi się o jakimś zakupie.
96 śmigłowców to bardzo dużo.
To jest dużo, tak.
A jak pan sądzi, jeżeli dzisiaj zapytanie ofertowe, to jak to realnie wygląda? Pan się zajmował jeszcze jako wiceminister obrony także sprawami zakupów uzbrojenia. Pan, to jak znaczy, to wygląda, jeśli chodzi o czas?
Wydaje mi się, że już jest to chyba po takim sprawdzeniu, czy od strony politycznej Stany Zjednoczone są skłonne sprzedać nam śmigłowce, no ale to jeszcze jest dopiero chyba przed rozmową o cenie. Jedno jest pewne, że jak się kupuje, tak powiem, na CITO, na szybko, to się płaci czasami i dwa razy drożej. Więc te same śmigłowce, gdybyśmy kupili 5 lat temu, no były prawdopodobnie o wiele tańsze.
Do tego wątku jeszcze wrócimy w naszej części internetowej. Panie prezydencie, chciałem wrócić na moment do polityki krajowej. Rafał Trzaskowski powiedział wczoraj na antenie RMF FM, pytany, czy dzisiaj na listach Platformy Obywatelskiej nie znalazłoby się miejsce dla Hanny Gronkiewicz-Welc, powiedział, dosłownie cytując, jeżeli chcemy wygrywać wybory, musimy być w sprawach fundamentalnych wyraziści. Chodzi oczywiście o aborcję. Panu się taka wyrazistość Platformy podoba?
No, wszyscy wiedzą, także i koledzy i przyjaciele moi z Platformy, że ja w kwestiach spraw związanych z aborcją miałem poglądy no dosyć dalekie od takiej od akceptowania aborcji na życzenie. I jestem wierny swoim poglądom, z tym, że uwzględniam jedną rzecz, że to jest w jakiejś mierze moralna odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego, który obalił kruchy, ale jednak służący Polsce przez wiele, wiele lat kompromis w kwestiach aborcyjnych.
A ten kompromis był zawarty jeszcze w
1993 roku.
Tak jest, jeszcze w 1993 roku.
Od 1993 roku przez prawie 20 lat służył
spokojowi społecznemu. Świat się trochę zmienił, panie prezydencie.
Zmienił się, no ale myślę, że Jarosław Kaczyński, jak zaostrzył prawo antyaborcyjne, właściwie skazując Polki na heroizm, bo na konieczność urodzenia dziecka uszkodzonego i co oznacza także opiekę niesłychanie trudną, chyba musiał mieć taką wyobraźnię polityczną, że uruchamia wahadło nastrojów społecznych i że ono się wahnie teraz w kierunku pełnej liberalizacji.
No dobrze, a to się zmienili pańskim zdaniem wyborcy Platformy, czy Platforma zmienia wyborców?
Pewnie jedno i drugie, bo jeżeli się przeanalizuje badania opinii publicznej, to widać, że rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że te nastroje proaborcyjne bardzo wzrosły, się wzmożyły. I myślę, że w jakiejś mierze Platforma idzie za przynajmniej młodymi wyborcami.
To jest jeszcze pana Platforma?
Ale myślę, że no jednak warto mieć ambicje prowadzenia wyborców za sobą, a nie tylko podążanie za nimi. W kwestiach, które jednak są nie tylko, mają ten aspekt czysto polityczny, ale także etyczno-moralny. Dla mnie to jest dylemat głównie z obszaru właśnie etyki i moralności.
Dalsza część naszej rozmowy w mediach społecznościowych, ale także w RMF24, na stronie rmf24.pl. Zapraszamy gorąco. Przypomnę, naszym gościem jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dziękujemy już słuchaczom RMF. Panie prezydencie, czy to jest jeszcze pańska Platforma po tych deklaracjach Donalda
Wie
Tuska?
Pan, ja nie jestem członkiem Platformy
od 2010 roku.
Innej partii od 2010 roku.
To wiemy wszyscy. Ale pan już zakładał tę partię.
Mogę korzystać w pełni ze swobody jakby wyrażania opinii, które są opiniami moimi własnymi. Wie pan, staram się zrozumieć kolegów z Platformy, ale myślę, że Jarosław Kaczyński postanowił stoczyć bitwę wyborczą głównie na polu różnic światopoglądowych, obyczajowych, stąd ta jego krytyka Europy, Zachodu, stąd także jego pójście właśnie wcześniej, rozwalenie kompromisu w kwestiach aborcji. On to ataki na Niemców i tak dalej. On w tym obszarze, tak samo kiedyś to było LGBT, tak samo, on w tym obszarze będzie chciał toczyć bitwę wyborczą. Mimo, że wie pan, ja mam takie skojarzenie, ciekawe czy inni też, no, to jest takie pole do starcia, które swego czasu wyznaczał także Putin w Rosji. On też dokładnie, bo trzeba w ogóle Zachód bronić przed zgnilizną.
Ale to w takim razie...
Kaczyński mówi, Zachód to zgnilizna.
Panie prezydencie.
I tak dalej. Więc według mnie trzeba bardzo uważać, żeby nie zagrać w teatrze Kaczyńskiego. To znaczy, żeby nie grać na tym polu, które on wyznaczył.
Czyli nie wojna ideologiczna.
Czyli nie, bo uważam, że od takiej partii jak Platforma ludzie przede wszystkim oczekują racjonalności, oczekują umiarkowania i właśnie, tak powiem, szukania kompromisu, który by jakoś może nie usatysfakcjonował wszystkich, ale dał szansę na jakiś spokój, pokój społeczny nawet w trudnych sprawach.
I uważa pan, że ta wypowiedź Donalda Tuska, który zapowiedział, że na listach wyborczych no nie znajdzie się miejsce dla tych, którzy będą kwestionować nowe stanowisko Platformy
to
wobec
aborcji.
To jest
inny
aborcji.
Aspekt tego problemu. Muszę powiedzieć, że oczywiście mnie to bardzo martwi, bo wie pan, sam współtworzyłem Platformę Obywatelską jako partię konserwatywno-liberalną. Tak się wtedy określiliśmy w deklaracji ideowej, gdzie rzeczą sprawą naturalną było to, że się nie łamie charakterów, nie łamie się ludzi w kwestiach światopoglądowo ważnych. Do takich zaliczały także i kwestie związane z oceną samej aborcji i stosunku do niej. Więc to mnie martwi, bo ja uważam, że każdej partii centrowej jest w sensie politycznym do twarzy z umiarem i do twarzy z taką demonstrowaną tolerancją wewnętrzną, także w kwestiach światopoglądowych. Mam nadzieję, że to było takie chwilowe pójście za nastrojami sali. Takie zdanie padło. No, źle, że padło w moim przekonaniu, ale mam nadzieję, że w praktyce Platforma Obywatelska no, nie będzie jednak eliminowała ze swoich szeregów ludzi o światopoglądzie, na przykład katolickim. Będzie szanowała różne poglądy w tej kwestii, no bo inaczej daleko nie zajedziemy jako naród, jeżeli będziemy chcieli politykę czynić przedmiotem, jakby miejscem, gdzie się albo łamie charaktery, poglądy ludzkie, albo też w jakiejś mierze chce się jednostronnie rozstrzygać kwestie wymagające ogromnej delikatności.
Pan mówi, żeby nawołuje do tego, żeby aborcja nie była przedmiotem politycznej debaty. Natomiast pytanie...
Nie, odwrotnie. Niech będzie przedmiotem politycznej debaty.
Ale nie politycznej wojny.
Niech będzie przedmiotem debaty medycznej. Ale niech pan zwróci uwagę, że tak było w 90-tych latach, że była to przede wszystkim debata dotycząca kwestii etyczno-moralnych. Dzisiaj już to od dłuższego czasu. W ogóle nikt nad tym aspektem, ani jedna, ani druga strona się nie zastanawia. Nie mówi, nie używa tego jako argumentu, bo każdy jest przekonany tylko do swoich racji. A racje mają to do siebie, że w tak delikatnej kwestii na ogół są i po jednej, i po drugiej stronie. Więc ja czekam, marzę o tym, że ktoś podniesie tą kwestię jednak etyczno-moralnego wymiaru sprawy.
A byłby pan za tym, byłby pan za tym, że tak jak Szymon Hołownia mówi, że powinno być referendum w tej sprawie?
To jest najsłuszniejsza jakby decyzja, trudna. Ale tak, ja myślę, zastanawiałem się, dlaczego niektórzy tak bardzo nie chcą referendum w tej sprawie. Otóż pewnie dlatego, że czytają sondaże opinii publicznej, w których wynika, że nieco inny stosunek do pełnej liberalizacji prawa aborcyjnego mają politycy, a nieco inna opinia publiczna. I pewnie się trochę boją konfrontacji z tym. A myślę, no nie ma innego wyjścia. No trzeba się odwołać do, jak to kiedyś PiS mówił, do suwerena, prawda, w tej kwestii, który jest bardzo podzielony, ma różne... I ktoś kogoś musi przekonać. Trzeba zrobić ten wysiłek.
Porozmawiamy chwilę o Ukrainie, panie prezydencie. Czy to, co się dzieje, ofensywa, te dobre informacje, które płyną do nas z Ukrainy, jeśli chodzi o ofensywę, to użyłby pan sformułowania Winstona Churchilla, że to owszem, nie jest koniec, że to nawet nie jest początek końca, ale to może być koniec początku?
Wie pan, strasznie to zagmatwane, ale trochę porównanie jest dobre, bo Churchill mówił o tym wtedy, kiedy Wielka Brytania
wygrali pod El Alamein wtedy.
Była jeszcze w ogromnych opałach, gdzie jeszcze wróg był, prawda, zza kanału groził cały czas inwazją, a gdzie już były pierwsze zwycięstwo w Afryce. Więc to o tyle jest dobre, bo Ukraina też, ale Ukraina ma już coś za sobą, ma jednak wygraną pierwszą taką bitwę o Kijów i ma ogromne wsparcie świata zachodniego.
Wystarczające pana zdaniem?
No powiem tak, że jeśli się mówi, a przywódcy świata zachodniego, łącznie przede wszystkim jeśli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówią, że Rosja musi przegrać tą wojnę o Ukrainę. No więc jeżeli tak się jest przekonanym co do tego, no to trzeba serio bardzo traktować wspieranie Ukrainy w wymiarze sprzętowym przynajmniej.
A co to znaczy serio pańskim zdaniem?
No serio to znaczy na miarę potrzeb ukraińskich.
Ale
to
i
musi
samoloty?
Być ogromny wysiłek. Ja
i samoloty,
uważam, że tak.
I broń, ofensywna?
Ja uważam, no przecież...
Nie ma chyba innej broni.
No broń ofensywna jest dostarczana Ukrainie, tylko były początkowe takie trochę próby zakamuflowania tego ze względu na opinię publiczną.
Ale dyskusja idzie o to, czy Ukraińcy powinni dostać na przykład pociski dalekiego zasięgu.
Ja panu powiem tak. Rozumiem obawy między innymi prezydenta Bidena o eskalację konfliktu, jeśli się dostarczy broń, którą będą mogli uderzyć Ukraińcy na przykład w Moskwę, prawda? Ja rozumiem te obawy, ale na drugim biegunie jest ta właśnie potrzeba związana z tym, co on sam mówi, o tym, że potrzeba, aby Rosja przegrała tą wojnę. Więc nikt nie mówi o jakiejś broni super potężnej, dalekosiężnej, ale takiej, która by pozwoliła na przykład właśnie nie raz, nie dwa, a 22 razy uderzyć w Krym albo w magazyny rosyjskie przy granicy z Ukrainą, to ja uważam, że tak. Mówiłem o samolotach, o migach 29. Tak samo mówiłem o czołgach T-72. Czołgi są na Ukrainie z Polski w dużej ilości. Nie wiem, jak to z tymi samolotami wygląda. Być może poszły na części do migów ukraińskich, ale według mnie logika wojny, logika konfliktu skłaniać będzie wszystkich uczestników, nie tylko bezpośrednich jak Ukraińcy, ale tych, którzy wspierają to, do jednak rewidowania własnych bardzo ostrożnych stanowisk w tej kwestii. Co można, a czego nie powinno się dostarczać.
Ja pytam o to, bo pamięta pan, prezydent Zełenski na samym początku wojny apelował i o czołgi, i o samoloty, i o rakiety, i o artylerię. Wtedy Zachód był wycofany. My również, mówiliśmy jednym głosem z Zachodem, był wycofany i nie do końca rozumiał te potrzeby Ukraińców. Jeśli, to się zmienia?
Wie pan, jeśli chodzi o nas, to ja muszę to dla porządku, tak powiem, historycznej wiedzy, co trzeba wiedzieć.
Byliśmy bardziej otwarci.
Że Polska na początku w ogóle nie istniała jako dostarczyciel sprzętu. Byliśmy dopiero 7. krajem z krajów natowskich, które udzieliły wsparcia sprzętowego Ukrainie. Dopiero po wizycie premiera Morawieckiego w Kijowie to już było na progu wojny. Inne kraje, nawet Czechy, dostarczały wcześniej uzbrojenia. No, na dużą skalę wsparcia takiego udzieliła Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przede wszystkim. Ale my tu nie mamy się czym chwalić. Na początku byliśmy bardziej wstrzemięźliwi niż inni. Na szczęście potem nastąpiła korekta tego stanowiska polskiego rządu i dzisiaj jesteśmy niewątpliwie w szpicy tych krajów, które angażują
do
się
czego
na wsparcie dla Ukrainy.
Nawiązuje do tego, że ta polityka Zachodu wobec Ukrainy, wobec dozbrajania Ukrainy mocno ewoluuje i ona się zmienia w stronę tego, o co Ukraińcy apelowali od początku wojny. Pytanie, czy ich racje nie są słuszne i czy nie trzeba tej pomocy wojskowej dosyłać większą jeszcze rzeką. Dzisiaj słyszeliśmy o nowej transzy pomocy. Ponad 600 milionów dolarów zadeklarował sekretarz
do
spraw obrony.
To jest bardzo dużo i chyba nikt więcej nie da. Prawda? Więc to nie jest do końca mądre i nie jest do końca w porządku, jeśli się mówi, że inni niech dadzą, prawda, więcej. No, największe wsparcie dla Ukrainy to jest przede wszystkim solidarna polityka całego świata zachodniego w tej kwestii. Więc też nie można, co się robi w czasach, widzę czasami, tak powiem, ustawiać niektórych pod pręgierzem opinii publicznej niektórych krajów, że dają za mało. No wie pan, dają tyle, ile uważają, że mogą.
No ale jeżeli dają za mało, jeżeli polityka Niemiec jest taka...
Co to znaczy za dużo czy za mało?
Mają możliwość
każdy
większe.
Czy my byśmy też oddali wszystkie nasze czołgi i armaty i samoloty? No też nie byśmy kombinowali, jak to zrobić, żeby jednak polski system obronny stracił jak najmniej.
Czyli niesłuszna jest pańskim zdaniem ta krytyka Niemiec, jeśli chodzi
o... Ja uważam, że jest nadużywana,
że
oczywiście
Ukrainy.
Należy Niemcy zachęcać, bo są bogatym krajem do wsparcia i coś jest w polityce niemieckiej takiego, co niepokoi, że oni się tak bardzo nie chcą angażować, ale też jest dosyć niepoważne. poważna krytyka ze strony polskich czynników rządowych, które na przykład nie mówią, czy się umówiły z Niemcami, na co się umówiły, jeśli chodzi o te czołgi, tylko mówią, te czołgi nam nie pasują, dajcie lepsze. Prawda? No, ten, kto prosi i ten, kto daje, no mają, są trochę w różnej sytuacji.
Panie prezydencie, chciałem zapytać jeszcze o te manewry na Białorusi. W trzech regionach, w okolicach Brześcia, przy granicy z Polską, rozpoczęły się białorusko-rosyjskie manewry wojskowe, których scenariusz przewiduje m.in. wyzwolenie tymczasowo okupowanych terytoriów. To jest jakiś powód do niepokoju?
Powodem do niepokoju jest cała polityka Łukaszenki wobec Ukrainy, wobec Polski, wobec w ogóle świata zachodniego.
Ale jakby pan miał dzisiaj powiedzieć, uważa pan, że Białoruś się zaangażuje zbrojnie w ten konflikt?
Wie pan, ona nie angażuje się zbrojnie bezpośrednio, to znaczy nie wysyłają żołnierzy, ona uczestniczy w tej wojnie.
Udostępnia terytorium.
Uczestniczą w tej wojnie i uważam, że ale mimo wszystko jakąś wartością z punktu widzenia Ukrainy jest to, że jednak tych swoich batalionów nie wysłali, a Rosjanie od nich prawdopodobnie tego oczekiwali. Więc oni samą taką właśnie niepewnością na granicy Łukaszenko powoduje, że Białorusini muszą tam trzymać część swoich sił zbrojnych na wszelki wypadek. Jak trzymają na granicy z Białorusią, to ich nie ma pod Chersoniem. No. I o to Rosji chodzi.
Na zakończenie chciałem pana zapytać o reparacje. Ten temat wróci, kiedy, wyobraźmy sobie taką sytuację, po Platforma przyjmuje rządy. Uważa pan, że Platforma powinna wrócić do spraw reparacji wobec Niemiec?
Wie pan, można by się z tego tylko uśmiać, prawdę powiedziawszy, gdyby nie sprawa nie była bardzo poważna,
być sprawa,
może
tak.
Poważnych skutkach dla relacji polsko-niemieckich, dla zawiedzenia nadziei polskich. No, o tym, że sprawa nie jest, tak powiem, dobrze prowadzona, świadczy już to, że sam Kaczyński powiedział o tym, że to jest starania zajmą jedno pokolenie. No, od wojny upłynęło 2,5 pokolenia, no, ale prawie 3.
Ale w 2004 w Sejmie, no, kiedy wracano do tej sprawy, pan również był wśród tych, którzy przyjmowali przez aklamację deklarację, no, ja wiem, uchwałę
bo, wie pan,
Sejmu.
Bo chciałoby reparacji. Się, żeby Polska dostała jak najwięcej tytułem odszkodowania za różne skutki II wojny światowej. Ale ja chcę powiedzieć jedynie, że widać po działaniach PiS-u, że oni chcą strzelać z najgrubszej armaty, czyli poruszyli kwestię reparacji wojennej. Reparacje wojenne się bierze od kogoś, kogo się pokonało na wojnie. Podczas gdy już nawet PRL, Gomułka, inni, o wiele byli mądrzejsi. Oni nie stawiali tego, że Niemcy niech nam dadzą reparacje. Tylko stawiali, dajcie odszkodowanie za niektóre aspekty polskich strat z tytułu w czasie II wojny światowej. A to były za roboty, dla przymusowe roboty, a dla ofiar Holokaustu i w paru innych tego rodzaju sytuacjach PRL uzyskał konkretne, wymierne odszkodowania. No więc Kaczyński, zamiast iść po reparacje bez wygrania wojny z Niemcami, no powinien iść tą samą ścieżką. No.
Bronisław Komorowski, były prezydent, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo.